Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. 20 nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych przekazano w poniedziałek do dolnośląskich komend Państwowej Straży Pożarnej. Zastąpią one starsze auta, które zostaną przekazane jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działającym na terenie województwa dolnośląskiego. To jest ważny dzień dla Dolnego Śląska, bo wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w regionie, powiedziała podczas uroczystości marszałek Sejmu. Elżbieta Witek, zwracając się do strażaków, podziękowała im za dotychczasową służbę.
Państwowa Straż Pożarna jest filarem tego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszym kraju. Strażacy, zarówno ci z Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażacy ochotnicy, mają przed sobą coraz to nowe wyzwania. Kiedyś to były głównie pożary, dzisiaj to są także inne zagrożenia, bardzo niebezpieczne, podobnie jak niebezpieczna jest Wasza służba. Dlatego przy takiej okazji jak ta dzisiejsza zawsze dziękujemy za Waszą odwagę, za Wasze poświęcenie, za to, że ratujecie życie i mienie innych, że zawsze można na Was liczyć, że w dalszym ciągu to właśnie Wasza służba cieszy się najwyższą opinią wśród polskiego społeczeństwa.
Strażakom przekazano 20 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 16 średnich i 4 ciężkie. Koszt ich zakupu to 19 milionów złotych, z czego 10 milionów złotych pochodziło z budżetu państwa, a pozostałe środki, między innymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników uroczystości podkreślił, że unowocześnienie bazy technicznej Państwowej Straży Pożarnej to obok profesjonalnego wyszkolenia jej kadr główny warunek prowadzenia działań ratowniczych. Zaś zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Adam Konieczny, zwrócił uwagę, że wsparcie, jakie otrzymała Dolnośląska Państwowa Straż Pożarna, jest największym w historii. Od początku wprowadzenia w urzędach skarbowych dyżurów podatkowych dotyczących Polskiego Ładu odbyło się około 3000 spotkań podatników z ich pracownikami. Dyżury są pełnione w każdym urzędzie w dni robocze w godzinach od 8 do 19.
Od 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchomione zostały dyżury dotyczące Polskiego Ładu. W dni robocze w godzinach od 8 do 19 pracownicy przekazują informacje o nowych rozwiązaniach podatkowych. Na wizytę można się umówić, korzystając z usługi rezerwacji na stronie www.wizyta.podatki.gov.pl. Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska zaznacza, że osobiste spotkanie to tylko jedna z kilku form pozyskania informacji o Polskim Ładzie.
Staramy się jak najszerzej dotrzeć do osób, które są zainteresowane, które potrzebują wiedzy o nowych rozwiązaniach i takim narzędziem, takim instrumentem, który proponujemy, są live chaty, czyli rodzaj webinaru, takiego narzędzia online, gdzie można online na bieżąco zadawać pytania ekspertom Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej odnośnie nowych rozwiązań. W zeszłym tygodniu taka seria dedykowanych live chatów szczególnie dla księgowych, biur rachunkowych w związku z zmienionymi zasadami naliczania zaliczek na podatek dochodowy. Cieszą się te działania bardzo dużą popularnością, będziemy je kontynuować.
Pod numerem 22 765 64 64 działa także infolinia. Kolejnym krokiem ma być współdziałanie Krajowej Administracji Skarbowej, Resortu Rodziny oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby wspólnie docierać do lokalnych społeczności z informacjami na temat Polskiego Ładu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
113 milionów ton towarów przeładowano w ubiegłym roku w polskich portach, poinformował wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. To, jak wskazał, historyczny rekord. Dane za ubiegły rok są o prawie 10% wyższe w porównaniu z rokiem 2020. Wówczas w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni przeładowano blisko 104 miliony ton towarów. Marek Grubarczyk zaznaczył, że najnowsze dane pokazują, w jak dobrej kondycji znajdują się polskie porty oraz jak dobrze nasz kraj poradził sobie ze skutkami pandemii. Wiceminister infrastruktury ocenił też, że dzięki inwestycjom w portach pojawią się kolejne wzrosty przeładunków.
Jesteśmy przekonani, że realizując te inwestycje, które dzisiaj są realizowane w portach, to jest na blisko 7 miliardów złotych, to przyniesie w najbliższym czasie kolejne wzrosty. Nie możemy zatrzymać się na tym wyniku. Dążymy do coraz większych przeładunków i zbudowania ogromnego hubu, przede wszystkim kojarząc wszystkie alianse, które gdzieś wcześniej lokowały się poza Polską właśnie tutaj, aby największe kontenerowce, największe jednostki przypływały do Polski.
Jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie w gospodarce morskiej jest budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Całkowita wartość projektu to prawie 2 miliardy złotych. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazał, że instytucje Unii Europejskiej stosują podwójne standardy w ocenie niezawisłości sędziowskiej wobec państw członkowskich. Odniósł się w ten sposób do postępowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego niemieckiego sądownictwa. Niemiecki sąd w Erfurcie, który zajmuje się sprawą tak zwanej Dieselgate, stwierdził, że niemieckie sądownictwo nie spełnia unijnych wymagań. Wskazał, że decydujący głos w procesie powoływania sędziów mają w Niemczech politycy. Zwrócił się również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o orzeczenie, czy niemieckie sądy można traktować jako niezawisłe i bezstronne. Zapytanie wpłynęło w czerwcu 2020 roku, jednak do tej pory nie uzyskano odpowiedzi. Komisja Europejska oświadczyła, że Trybunał nie ma prawa odpowiadać na pytanie o niezawisłość niemieckich sądów. Wiceszef resortu sprawiedliwości podczas dzisiejszej konferencji prasowej powiedział, że niektóre państwa mają ślepo przestrzegać orzeczeń, inne jak Niemcy nie muszą, stwierdził Sebastian Kaleta.
Cała operacja przeciwko Polsce nie ma znaczenia oparcia w jakimkolwiek prawie. To jest operacja mająca na celu dopuszczenie do sytuacji, w którym są państwa, które muszą słuchać w każdym aspekcie Komisji Europejskiej Trybunału Sprawiedliwości, a są państwa, którym wolno więcej. Tym państwem są Niemcy. Nikomu do tego, że w Niemczech sędziów powołują bezpośrednio politycy. Nikomu do tego, że w Niemczech o awansie sędziów decydują politycy. Nikomu do tego po prostu, jak w Niemczech jest zorganizowane sądownictwo. To mówi rząd Republiki Federalnej Niemiec TSUE, to mówi Komisja Europejska TSUE, ale oczywiście ochoczo interweniują, pouczają Polskę. Polska w tej sprawie złożyła wniosek o rozprawę. Domagamy się stanowczo, żeby sprawa nie była zamieciona pod dywan.
Tak zwana afera dieslowa wybuchła w 2015 roku, kiedy jeden z niemieckich producentów samochodowych miał instalować przez lata w kilkunastu milionach aut oprogramowanie pozwalające na manipulowanie wynikami pomiarów emisji spalin. Przy premierze zostanie powołana Rada do spraw walki z koronawirusem w szerszej formule. W jej gronie oprócz lekarzy znajdą się m.in. ekonomiści i socjolodzy, poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. W ubiegłym tygodniu 13 z 17 członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze Mateuszu Morawieckim zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. Szef resortu zdrowia przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że przy premierze zostanie powołana nowa Rada do spraw walki z pandemią. Jak dodał, będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory.
Ta zmiana będzie przede wszystkim polegała na poszerzeniu formuły, czyli szerszego spektrum ekspertów, którzy będą pomagali i doradzali panu premierowi, jak projektować już nie tylko walkę z pandemią, ale mamy nadzieję również proces za kilka miesięcy wychodzenia z pandemii i stąd jest też argument za tą szerszą formułą, która powinna uwzględniać już nie tylko aspekty medyczne, ale aspekty inne związane z życiem gospodarczym i społecznym.
Minister Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że wiele osób z byłej Rady Medycznej to konsultanci krajowi, a przy resorcie zdrowia działa cały zespół konsultantów krajowych do spraw różnych dziedzin. Zatem, jak dodał, będą oni nadal głównym źródłem doradztwa dla ministra zdrowia. Jednocześnie pozytywnie ocenił dotychczasową działalność Rady. Minister Adam Niedzielski poinformował, że w Polsce mamy już do czynienia z piątą falą pandemii COVID-19. W poniedziałek rozpoczęło się czterodniowe posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Sesja odbywa się w formule zdalnej we Francji. Pomimo wielu przypadków zakażeń COVID-19 w Parlamencie Europejskim nie zdecydowano się na anulowanie sesji w Strasburgu, a głosowania w sprawie wyboru władz Europarlamentu zaplanowano przez internet. Więcej na ten temat Dawid Nachajowski.
Zdalna formuła głosowań w Parlamencie Europejskim nie jest dla europosłów nowością. Tego rodzaju procedura od jakiegoś czasu jest kontynuowana w Brukseli czy Strasburgu, zarówno podczas posiedzeń plenarnych, jak i parlamentarnych komisji. Po śmierci Włocha Davida Sassoliego obowiązki przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przejęła deputowana z frakcji Europejskiej Partii Ludowej Roberta Metsola, która podtrzymała decyzję o zdalnej formule głosowań. Tym razem będą one dotyczyć wyboru przewodniczącego, 14 wiceprzewodniczących oraz 5 kwestorów. Metsola stara się o przewodnictwo w Parlamencie Europejskim na najbliższe 2,5 roku. Właśnie minął termin zgłaszania kandydatur do pierwszej tury głosowania w sprawie nowego szefa Europarlamentu, które zostały złożone na ręce zastępcy sekretarza generalnego. W tym tygodniu najważniejszą sprawą są właśnie wybory. W środę na sali obrad pojawić ma się również prezydent Francji Emmanuel Macron w związku z objęciem przez Francję przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego europoseł Ryszard Czarnecki przypomina, że mające miejsce w tym tygodniu wybory władz jednej z kilku unijnych instytucji zostały już wcześniej zaplanowane.
Ten wybór nie jest związany ze śmiercią dotychczasowego szefa Parlamentu Europejskiego Włocha Davida Marii Sassolego. Akurat przypada połowa pięcioletniej kadencji i w tym czasie zawsze wybierany jest przewodniczący, wiceprzewodniczący Europarlamentu oraz kwestorzy, a także szefowie komisji. Faworytem na szefa Europarlamentu jest przedstawicielka najmniejszego kraju członkowskiego Unii, Malty, Roberta Metsola.
Mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Nazwisko zwycięzcy w walce o fotel przewodniczącego Parlamentu Europejskiego poznamy już jutro. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego. W Radiu Maryja za uwagę dziękuję, Katarzyna.